Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo, bardzo serdecznie witam pana profesora Witolda Jana Chmielewskiego. Pozwoliłam sobie podać drugie imię, ponieważ jest ono tutaj podane jako autor książki Zwalczanie wychowania religijnego w szkołach w latach 1944-1950. To jest również temat naszej dzisiejszej audycji. Witam, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Zaprosiłam pana profesora, ponieważ chciałabym, żebyśmy z panem profesorem przeszli przez ten okres takiego ataku i ograniczenia wychowania religijnego dzieci i młodzieży. Młodzieży przede wszystkim szkolnej, tak? Szkolnej
tak,
w latach
tak.
44-50. To jest ta sytuacja, która potem pewnie wpłynęła na dalsze losy narodu naszego.
Tak, i wtedy się wszystko zaczęło w tych latach, pani redaktor. To jeśli chodzi o zwalczanie wychowania religijnego w szkołach i ograniczanie tego wychowania, i już od początku istnienia władzy danej przez Związek Sowiecki w Lublinie podjęto pierwsze inicjatywy zmierzające do ograniczenia wychowania religijnego w szkołach. Już od 5 sierpnia 1944 roku ówczesny kierownik resortu oświaty Stanisław Skrzeszewski, mówiąc do nauczycieli na spotkaniu, że będą podejmowane inicjatywy zmierzające do odbudowy oświaty, powiedział, że do nauki religii nie będzie się nikogo zmuszać. Do nauki religii w szkołach. W języku tamtej władzy oznaczało...
Tamtego czasu, tak?
Tamtej władzy oznaczało, że będzie to już podejście inne niż w okresie międzywojennym. Niż to, które wynikało z zarządzeń ministra wyznań religijnych oświecenia publicznego w okresie międzywojennym, a zwłaszcza z tak zwanego okólnika Bartla. I ta inicjatywa ograniczania wychowania religijnego w szkołach znalazła swój wyraz później w konkretnych działaniach władz ówczesnych oświatowych narzuconych przez Związek Sowiecki. Wyrazem tego fakultatywnego nauczania religii w szkole, czyli takiego w zależności niby od potrzeb, a w istocie była to furtka do tego, żeby ograniczać właśnie nauczanie religii w szkole, była między innymi wypowiedź kuratora lubelskiego Franciszka Krzemienia Ojaka do jednej z agencji prasowych, Polskiej Agencji Prasowej Polpres 1 września 1944, gdzie on właśnie sformułował pierwsze jakby takie cele elastycznego systemu nauki religii, czyli w zależności od potrzeb, w zależności od sytuacji, a w istocie chodziło o politykę partii PPR. Ale tej inicjatywie od razu zdecydowanie przeciwstawiła się kuria biskupia w Lublinie z księdzem doktorem Józefem Kruszyńskim, która po prostu zaprotestowała. To była taka jedna z pierwszych inicjatyw, mówię tutaj o Krzemieniu Ojaku, w zakresie ograniczenia wychowania religijnego w szkołach.
Panie profesorze, czy ja mogę zapytać, czyli to ograniczenie religii w szkołach to było pierwszym etapem walki z Polską, która była przed wybuchem wojny, tak?
Tak, pani redaktor, ponieważ chodziło tam o wprowadzenie ideologicznych, komunistycznych pewnych priorytetów.
I religia przeszkadzała.
Religia była tą podstawą narodu polskiego. Wiązała się nierozerwalnie z polskością. Oczywiście oprócz innych religii, jak tam były pewne niewielkie grupy prawosławne czy inne, ale podstawową była religia rzymskokatolicka. I chodziło o to, żeby tę religię po prostu, zwłaszcza z procesu wychowania szkolnego, wyeliminować. Takim jednym z pierwszych konkretnych działań zmierzających do wyeliminowania wychowania religijnego w szkole było dyskretne rozwiązanie sodalicji mariańskiej. Dlatego, żeby nie wzbudzić oporów społecznych, a zwłaszcza w szkołach młodzieży, który później, gdy likwidowano tę sodalicję mariańską, to właśnie były trudności z likwidowaniem. I polegało to na tym, to dyskretne, że wydano okólnik za wiedzą pierwszego sekretarza PPR Gomułki, który to okólnik mówił, że likwidujemy działalność w szkole wszystkich organizacji uczniowskich.
Aha,
a więc w tym również i katolickie. A czyli głównie chodziło o katolickie,
organizacji uczniowskich.
Tak, bo wtedy nie było innych. Natomiast powiedziano, że dopuszcza się na terenie szkoły działalność takich organizacji jak Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Liga Obrony Powietrznej. I te organizacje mogły, i to było w okólniku, to była forma urzędowa, i mogły istnieć, a nie były wymienione organizacje, stowarzyszenia katolickie, których było dużo, które istniały wtedy w szkołach. Na przykład Krucjata Eucharystyczna, Koło Ministrantów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Koło Różańcowe, Żywy Różaniec, Róże Różańcowe, Kongres Mariański, Bractwo Maryi, Rycerze Maryi, Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Jezus, Koło Religijno-Kulturalne. A więc
panie profesorze, to ja nawet nie wiedziałam
ale
o takiej
takie
ilości.
Były, tak.
I to były tak zwane organizacje uczniowskie.
Stowarzyszenia, to były również i młodzieży Sodalicja Mariańska, czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej, to były również dla młodzieży poza wiekiem szkolnym, ale istniały też i w szkołach. I chodziło o to, żeby one nie realizowały swoich celów na terenie szkoły. Temu działaniu sprzeciwił się od razu metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, który był przewodniczącym Komisji Szkolnej Episkopatu. I w imieniu tejże komisji już 5 czerwca 1945 roku sformułował protest taki bardzo istotny i wymienił, które tam organizacje i które działania władzy po prostu naruszają istniejący porządek rzeczy. Oczywiście władze komunistyczne nie reagowały w sposób adekwatny do jego żądań, oczekiwań, bo po prostu on wiedział, że...
Czyli to była taka mocna wypowiedź.
Mocna. Zresztą metropolita krakowski, przewodniczący Komisji Szkolnej Episkopatu, wypowiadał się wielokrotnie. To był naprawdę obrońca wychowania religijnego w szkole. No, tak jak i cała komisja, która istniała od 1928 roku, ale on ją reprezentował i występował w jej imieniu. Także to było jedno z takich poważniejszych, istotniejszych działań. Kolejnym na przykład, który chciałbym tu powiedzieć, to było sformułowanie na jednej z narad takich wewnętrznych władzy. Ja już tu nie będę szczegółowo wymieniał. To jest opublikowane przeze mnie na przykład, ale i nie tylko przeze mnie. Sformułowanie to w maju było przez jedną z takich wiodących urzędniczek Ministerstwa Oświaty tezy, że istnieje pewien światopogląd. To był pierwszy zaczyn na słowa sformułowania światopogląd naukowy. Od 14 maja i później to się rozrastało. Co się za tym kryje, to my wiemy. To był marksizm, leninizm, odwoływanie się do różnych tych klasyków. I to było kształtowanie rzekomo naukowego światopoglądu. To była maczuga, którą starano się uderzyć ze wszech sił wychowania religijne.
Czyli te szkoły zaczęły być inwigilowane w taki sposób, jak to pan profesor mówi, dyskretny najpierw, a potem już coraz mocniej.
Tak, dyskretny dlatego początkowo, to był początkowy okres, pierwsze 2 lata to było takie powojenne, dlatego że władza czuła, że nie ma absolutnie poparcia społecznego i nie chciała się narażać społeczeństwu, ale cele ideologiczne były niezmienne i te same.
I zawsze... Czyli taką taktykę obrali. Tak?
Taka taktyka była. No, to była taka taktyka, jak znane powszechnie takie zdjęcia, że tam Bierut gdzieś w procesji chodził, prawda, i podtrzymywał księży czy kardynałów, powiedzmy. To była taktyka, którą dosyć konsekwentnie przestrzegano do wyborów do 19 stycznia 1947 roku, do sfałszowanych wyborów. Jak wówczas zostały one sfałszowane, ta władza się umocniła, Stanisław Mikołajczyk i Polskie Stronnictwo Ludowe na skutek sfałszowanych wyborów musieli przejść do opozycji i w ogóle później się działy rzeczy bardzo niedobre dla Polski. Jeszcze bardziej niedobre niż do tej pory. No i wtedy oni mogli już działać bez osłonek. A to był taki istotny moment. Kolejny taki ważny moment w realizacji ograniczania procesu wychowania religijnego w szkołach, to było ukazanie się okólnika numer 50 13 września 1945 roku, podpisanego przez Czesława Wycecha, ówczesnego ministra oświaty, i wydanego na drugi dzień po jednostronnym zerwaniu przez władzę konkordatu, bo konkordat został zerwany 12 września, a on 13 już się ukazał, okulnik.
Właśnie. Czyli on już był przygotowany, z tego wynika.
Najprawdopodobniej. I z konkordatu ze Stolicą Apostolską, po zerwaniu tego konkordatu, on wydał ten okulnik i w tym okulniku było zapisane, że religia nie musi być przedmiotem obowiązkowym, religia jako przedmiot. I jeśli rodzice będą chcieli, mogą napisać pismo i uczeń nie chodzi na lekcje religii, co było przeciwnym z tym prawodawstwem przedwojennym, tym okulnikiem Bartla między innymi, ale i nie tylko, bo tam było kilkanaście okulników poświęconych wychowaniu religijnemu o różnym stopniu, zakresie działania, no niemniej jednak one wszystkie sankcjonowały wychowanie religijne. Tutaj nie tylko chodzi o wychowanie w duchu rzymskokatolickim, ale tak jak powiedziałem, również prawosławie gdzieś tam na kresach, na II Rzeczypospolitej, ale to były niewielkie liczby, czy ewangelicy powiedzmy w Cieszyńskim, ale to nie dotyczyło ich w takim zakresie jak właśnie tutaj większości Polaków, którzy byli i są wyznania rzymskokatolickiego. Kolejny akt prawny, który się ukazał, który również wymierzony był usuwanie w ogóle wychowania religijnego w szkole, to było zarządzenie z 18 września 1945 roku w sprawie oceny użytkowania książek szkolnych, a wśród nich podręczników do nauczania religii.
A, czyli zaczęto od takiej informacji religii.
To było systemowe działanie. Systemowe działania na dużą skalę i dotyczyło oceny książek szkolnych, które miały służyć jako podręczniki do nauczania religii. Ponieważ z drugiej strony, to było nieco później, ale to była konsekwencja między innymi tego okulnika, ograniczano papier na książki do nauki religii, zmieniano w ogóle tytuły tych podręczników, wprowadzono cenzurę, no miano uwagi do treści merytorycznych i to wszystko stopniowo doprowadziło do tego, że praktycznie po wojnie nie ukazywały się podręczniki właściwe. Mimo że Episkopat Polski, a zwłaszcza Komisja Szkolna Episkopatu podejmowała ten problem na swoich posiedzeniach nieustannie. Są protokoły, z których wynika, ja miałem okazję analizować je i to znajduje wyraz w niektórych moich publikacjach, w jednej ogłoszonej, w innej nie będę tu reklamował. I tam właśnie widać, jak Episkopat Polski poprzez swoją komisję szkolną bronił tej idei podręczników. Później jak metropolita krakowski został kardynałem, to przestał być przewodniczącym komisji szkolnej episkopatu. Został nim biskup Jan Piotr Stepa, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Tam było kilku innych wybitnych jeszcze biskupów tej komisji i oni później też bardzo czynili istotne zabiegi, żeby wydać podręczniki. Tam nie tylko zresztą o podręczniki chodziło, o katechizmy, o książeczki do nabożeństwa. Na podstawie wstępnych badań mogę powiedzieć, że tam w ogóle zahamowano około 40 takich pozycji do wydawania. I to jest zresztą, to będzie stopniowo ogłaszane i przeze mnie, i przez innych. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że zabroniono w szkołach korzystania z prasy katolickiej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, a było jej na przykład Rycerz Niepokalanej był rozprowadzany w szkołach. Gość Niedzielny, mały Gość Niedzielny poświęcony Dziatwie Polskiej jako dodatek, prawda? Mhm. Głos Katolicki. Modlitewnik był taki przetłumaczony i on był drukowany w Chicago i przywieziony do Polski, rozprowadzany tutaj. Niedziela, Tygodnik Powszechny, no znane pismo, Posłaniec Serca Jezusowego, Orędownik Eucharystyczny, Msza Święta, Nowa Droga, Gość Niedzielny, Orędowniczek, Kółko Różańcowe, Tygodnik Katolicki, Tygodnik Warszawski, gdzie redaktorem naczelnym był ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, szambelan papieski, minister wyznań religijnych oświecenia publicznego na uchodźstwie. Człowiek wybitny, który niestety zakończył życie w więzieniu mokotowskim.
Ta lista, panie profesorze, jest bardzo długa.
Tak, ta lista jest duża.
No jeszcze takie może, które
Żywy
znane.
Różaniec, Królowa Apostołów, Prawdy Boże, Promyk Boży, Posłaniec Boży, Biuletyn Sodalicji Mariańskiej, Goniec Niedzielny, Gazeta Niedzielna, Królowa Apostołów, Posłaniec Serc Maryi, Róża Duchowna. Również Słowo Powszechne, ale Słowo Powszechne to było pismo paksowskie. To był jedyny dziennik, który się ukazywał i jego późniejszy kardynał, a wcześniej prymas, arcybiskup Wyszyński raczej nie propagował, żeby zaliczać do takich, bo to nie było coś innego. Głos salezjański, pod znakiem Maryi, znak, życie piękne i czyste, młodzież dobrze wychowana.
Ale ja widzę, że dużo takich pism jest, które są związane czy to z jakimiś zgromadzeniami zakonnymi, czy związane z kultem Matki Bożej w
Oczeństwie, tak? Tak,
czyli to jest
rozszerzone, tak, i to było, tych pism było dużo. One w różnym nakładzie, w różnym stopniu docierały do różnych środowisk oświatowych, szkolnych, ale docierały i wywierały wpływ na wychowanie. I to również drastycznie ograniczono i to bardzo szybko, gdzieś do 1948
roku. No bo tak, ograniczono
organizacje młodzieżowe.
Tak, ograniczono młodzieżowe.
Tak, młodzieżowe uczniowie działające w szkołach.
Wszelkie pisma młodzieżowe i dziecięce.
Tak.
Potem jeszcze jakieś okulniki, które mówią o tym, że nie można katechizm, że zmiana tych...
Podręczniki.
Podręczniki, ale również
przeprowadzono takie ograniczenia poprzedzone wcześniej badaniami polegającymi na tym, że wysłano pracowników administracji szkolnej do szkół, żeby zobaczyli, jak faktycznie wygląda stan wychowania religijnego.
Czyli poszła komisja?
Tak, na każde województwo poszły grupy pod kierunkiem odpowiednich ludzi wyznaczonych przez Ministerstwo Oświaty, a właściwie przez samego Skrzeszewskiego, przez ministra oświaty. Mówimy tutaj o inicjatywie z listopada 1947 roku. I tam kontrolowano, pisano raporty, jakie są nazwy organizacji religijnych w danej szkole. Ile młodzieży objętej jest przez daną organizację, kto i gdzie prowadzi na terenie szkoły czy poza szkołą, kiedy i przez kogo założona, czy tam był ksiądz i czy to było w szkole. A nawet jeśli to było poza, bo później te organizacje przynosiły swoją działalność do siedzib parafii, to również to było kontrolowane. Tak samo nazwa pisma, kto kolportował, ile, skąd, przez kogo i tak dalej.
Ale panie profesorze, mam pytanie.
Półkolonie.
Tak, też. Nawet takie
Dzieci. Liczba, przeciętny wiek uczestników obozu kolonii, półkolonii, płeć, z jakich szkół, zakładów, organizacji rekrutowała się młodzież na omawianych obozach. Chodziło tam o te kolonie, półkolonie, gdzie byli księża, gdzie byli może na obozach harcerskich kapelani harcerscy, gdzie kierownikami w wielu wypadkach byli księża, czy się msze odprawiały i tak dalej.
Czyli
to były bardzo szczegółowe.
Czyli weszła komisja do szkół, zbadała, zobaczyła. A jak to wyglądało? Czy to było dużo tych organizacji? Czy szkoły się bały? Czy nie bały się? Czy dyrektorzy prowadzili te spotkania? Czy takie organizacje jeszcze zdarzyło się, że były w tych szkołach?
To znaczy się były. I te organizacje podejmowały działalność i do 1948-49 roku prowadziły tę pracę. Później już jednak praktycznie
zostały. Czyli znowu ta metodyka taka, że władze wiedziały, że coś gdzieś jest nie do końca respektowane z tych okulników.
Tak.
I w związku z tym komisja poszła, tak, żeby sprawdzić na
oczy. To znaczy, to były takie komisje administracyjne. No, na czele stał ktoś z kuratorium lub z ministerstwa i miał jeszcze innych do dyspozycji. Powstawały raporty z tego, informacje przedłożone
pewno.
Do władz i tak dalej.
Proszę państwa, dzisiejsza audycja porady pedagoga, psychologa miała niesamowitego gościa. Gościem naszej audycji jest pan profesor Witold Jan Chmielewski i pan profesor rozpoczął nasz taki cykl, mam nadzieję, spotkań. Pan profesor zechce przyjeżdżać do nas, przekazywać nam informacje o zwalczaniu wychowania religijnego w szkołach w latach 1944-1950. Myślę, że wielka wiedza, którą pan profesor ma i którą z nami się podzieli, też nam pomoże zrozumieć pewne mechanizmy. Panie profesorze, bardzo dziękuję i mam nadzieję na kolejne spotkanie.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.